Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dokładnie 9 lat temu, w sobotę 10 stycznia 2009 roku, na 2 miesiące przed swoimi setnymi urodzinami zmarła w Toruniu generał Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, jedyna kobieta wśród cichociemnych, emisariuszka Armii Krajowej, o której mimo konspiracji krążyły już w czasie wojny legendy. Profesor, założycielka fundacji dokumentującej m.in. losy kobiet w czasie wojny, także losy Armii Krajowej na Pomorzu. I właśnie dziś spotykamy się w siedzibie fundacji generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Sławomir Nowak, Michał Słowodzian, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W tej chwili od 9 na cmentarzu tutaj w Toruniu trwają uroczystości upamiętniające generał Elżbietę Zawadzką, dlatego goście będą sukcesywnie pojawiać się w czasie naszej audycji. Na początek jest z nami pani Elżbieta Skerska. Witam panią bardzo serdecznie. Jest pani w fundacji od 1999 roku. W tej chwili zajmuje się pani działem zbiorów Archiwum Pomorskiego, ale także przez pół roku była pani sekretarzem pani generał,
tak,
więc miała pani okazję poznać panią generał w różnych okolicznościach. My w tej chwili, proszę państwa, jesteśmy w siedzibie fundacji. Tu oczywiście są obszerne zbiory, o których będziemy mówić, zbiory archiwalne, ale jest tu także pewna bardzo interesująca ekspozycja i my w tej chwili siedzimy no tak naprawdę w saloniku, w mieszkaniu. Tak, co to jest za miejsce?
Jest to salonik, odtworzony salonik w mieszkaniu pani profesor. Jak widać, no meble nie są ekskluzywne. Z natury była osobą bardzo skromną. Mieszkała zresztą na 8 piętrze w wieżowcu toruńskim, no ale tu uwagę może przyciągać fotel, na którym pani profesor siedziała. Było to ulubione miejsce pani profesor. Naprzeciw stał stolik i krzesło i właśnie myśmy były zawsze proszone o zajmowanie tego krzesła i właśnie w takiej sytuacji prowadziłyśmy rozmowy, czy raczej pani profesor prowadziła rozmowy z nami.
Troszeczkę to jak taki egzamin wyglądało, tak, albo ale mini przesłuchanie.
Tak, ale bardzo często była, to znaczy była generalnie osobą bardzo wymagającą od siebie, od innych, ale także miała no, jak gdyby wady nauczycielskie, bo na przykład bywało też tak, że kiedy otrzymywałam zadanie jakieś do wykonania, a nie zdążyłam, czy po prostu nie wiedziałam, to tak jak w szkole mówiłam, pani profesor, ja nie rozumiem. No i wówczas było wyjście, był wykład. No i jakoś wybrnęłam właśnie z tej niezręcznej sytuacji.
Czyli nie można było się przyznać na przykład, no nie miałam czasu, nie zdążyłam,
to znaczy,
nie dałam rady.
Było. Aha, tak, można było, bo bardzo często też bywało tak, że otrzymywałyśmy długoterminowe zadania. Ale i też człowiek nie zdążył, ponieważ no wielu zadań to było w fundacji i można było powiedzieć, że pani profesor, ja nie zdążyłam. Ale też tak było, że jeżeli się coś zrobiło i z czego pani profesor była zadowolona, a właściwie to nie było specjalnie trudno jej zadowolić, bo tak jak nauczyciel potrafiła pochwalić za drobnostkę i bardzo często tak robiła, że otrzymywałyśmy karteczki czy telefony, że i pochwaliła. Ja na przykład jestem, no bo otrzymywałam do dzisiejszego dnia i zresztą nie tylko ja, przechowujemy karteczki, listy od pani profesor.
To trochę tak jak relikwie, takie bardzo
tak,
ważne
tak,
pamiątki.
Tak, z uwagi, że to była postać nieprzeciętna.
I co było na tych karteczkach?
Na przykład pani Elu, dziękuję pani za artykuł, dziękuję pani za słownik, prawda? Czy pani napisałaby jeszcze to i tamto? Więc tego typu rzeczy. Także potrafiła docenić człowieka. No i to było chyba najwspanialsze, bo no nie wiem, no bo od takiego człowieka otrzymać, prawda, pochwałę czy podziękowanie, no to daje ogromną satysfakcję.
Była tytanem pracy, to troszeczkę tak, że jak tutaj pani siadała na tym krzesełku, to miała pani takie poczucie, że pani generał wydaje pani rozkazy?
Nie.
Nie?
Nie. Tylko nie właśnie, nie jako pani generał, tylko nie wiem, no osoba mądra, zasłużona, starsza mimo wszystko ode mnie I po prostu wstyd byłoby mi, gdybym no, zawiodła ją. O, tak to rozumiałam, prawda? Przede wszystkim.
Była osobą tak po ludzku sympatyczną, czy raczej trzymała dystans, była
nie,
surowa,
była sympatyczną.
Wybuchowa?
To znaczy, potrafiłam różnie się zachować. Pamiętam, że był taki czas, kiedy właśnie pisałyśmy, tam chodziłam do pani profesor, na Gagarina przygotowywała pani profesor do wydania słownik biograficzny kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari.
Sama dwukrotnie odznaczona, tu
tak,
przypomnijmy
sama dwukrotnie,
tym
tak,
odznaczeniem.
Tak. Siedziałyśmy bardzo długo, bo wiele razy zmieniałyśmy biogramy, bo pani profesor była bardzo wymagająca i pewnego razu byłam bardzo zdziwiona, bo przygotowała mi obiad.
Przygotowała, pamięta pani?
To znaczy miała pani profesor, miała już zawsze przygotowany obiad, ale po prostu postawiła mi na stoliku obiad, no za co byłam, no najpierw to byłam zaskoczona, potem było mi wstyd, że to nie ja, tylko właśnie pani profesor i poprosiłam już więcej, że dziękuję, że ja już będę jadła w domu, także no potrafiłabym zachować się zupełnie normalnie, nawet wręcz no, byłam zaszokowana. Ale nie trzymała dystansu. Była, to znaczy zresztą może jeszcze inaczej. Potrafiła zjednać sobie ludzi, ale też była człowiekiem, który szanował swój czas. Więc wiele osób być może nie rozumiało intencji pani profesor, bo pani profesor przede wszystkim chodziło o to, żeby nie marnować czasu i na jakieś tam niepotrzebne rozmowy czy kontakty. Zawsze jej przyświecał cel, a chodziło przede wszystkim o gromadzenie jak najwięcej materiału, prawda, na temat konspiracji i także nawiązywanie kontaktów z ludźmi, którzy mogli coś na ten temat powiedzieć.
Przez całe życie była niezwykle oddana swojej pracy. Jan Nowak-Jeziorański wspominał te czasy wojenne, że to było wręcz fanatyczne. Ona jak się czemuś oddawała, to po prostu bez reszty. No i pewnie to także pozostało
do końca. Wydaje mi się, że to był człowiek idei, tak bym określiła. I ja w tym niczego złego nie widzę, bo wydaje mi się, że być może pani profesor miała inne założenia życiowe, prawda, ale że tak życie jej się ułożyło, więc stwierdziła, że właściwie to no, jej najważniejsze w tej chwili zadanie to jest właśnie upamiętnienie i być może, że właśnie to życie, jak się jej ukształtowało, spowodowało, że ani nie założyła rodziny, prawda, ani właśnie i dlatego, że chciała się właśnie upamiętnić to
poświęcić innych.
Tak,
pracę.
Poza tym zawsze miała, twierdziła, że właściwie to ona miała szczęście, że nie zginęła. I dlatego to, że ona żyje, mimo że tyle osób zginęło spośród grona jej bliskich, ona jest im coś winna. I w związku z powyższym, między innymi, właśnie dlatego poświęciła się upamiętnieniu.
A pani generał ocierała się o śmierć wielokrotnie, o tych wojennych losach, które mogłyby tak naprawdę wypełnić opowieść całodzienną. Będziemy mówić w dalszej części audycji. Jeśli chodzi o te ostatnie chwile, bo zmarła na 2 miesiące i tydzień przed swoimi setnimi urodzinami, chorowała, ale także pracowała, prawda?
To
niemal
znaczy
do końca?
Już w grudniu mniej, już w grudniu mniej. W tym ostatnim miesiącu właśnie roku mniej pracowała, ale cały czas była zainteresowana tym, co się dzieje. I właściwie to czekała na wydanie tej trzeciej części słownika biograficznego kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari. I właściwie to było ukoronowaniem jej pracy.
Udało się doczekać?
Tak, udało się. Właśnie przed śmiercią otrzymała ten słownik.
A miały panie możliwość przed odejściem pani generał, no bo współpracowałyście już wtedy 10 lat, jakoś porozmawiać? Ona zostawiła panią z jakąś myślą na przyszłość?
To znaczy, nie, ale nie, no nie. Byłyśmy w stałym kontakcie, ale no może to nie powinnam o tym mówić, ale musiałam pójść pożegnać się. Także musiałam pójść do trumny pożegnać panią profesor. Dopiero wówczas jakiś taki wewnętrzny spokój poczułam. Także...
Jesteśmy w siedzibie fundacji założonej przez panią generał. A od kiedy zaczęła się ta myśl, żeby dokumentować te działania? Pewnie z większym rozmachem można było robić to po 89 roku, ale to już od kiedy się zaczęło?
Tak, to znaczy na podstawie no, chociażby korespondencji pani profesor, którą odnajduję w akrach poszczególnych konspiratorów, wiem, że to były lata 60. ubiegłego wieku. Już wówczas pani profesor nawiązywała kontakty z ludźmi tutaj na terenie Pomorza, żeby otrzymać własnymi drogami, też odnajdowała te kontakty, żeby właśnie gromadzić materiały na temat konspiracji pomorskiej, czyli to ta myśl przeświecała. Poza tym no, pani profesor już właściwie to własnymi drogami już jeszcze w latach 70. tu sprowadziła no, dla kobiet tutaj działających na terenie Pomorza legitymację odznaczeń Armii Krajowej czy Medalu Wojska Polskiego czy Krzyża Walecznych, więc ja tutaj mam u siebie w aktach, w dokumentacji pomorskiej właśnie materiały pani profesor, która wypisała po prostu numery legitymacji, numery krzyży, właśnie które ściągnęła z zagranicy, z Londynu, właśnie dla kobiet pomorskich, dla tutaj działających na terenie Pomorza. Czyli i to były lata 60. i ta korespondencja jest obszerna. Ciągle powtarzają się pytania, a co jeszcze, a czy pan znał tego i tego, a czy pan zna taki pseudonim, prawda, a co robiła ta i ta osoba, czyli ciągle szukała kontaktów i szukała wiedzy, no bo generalnie to pani profesor, z tego co wiem, zresztą także tam powtarza się takie opinia w opracowaniach, że pani profesor chodziło bardzo o to, żeby pokazać społeczeństwu tutaj konspirację pomorską. No jako, że Pomorze, przedwojenne województwo pomorskie zostało wcielone do Rzeszy, czyli tu Rzesza była. Bardzo często ludzie tu napływowi po 1945 roku nie mieli pojęcia, co się tutaj działo i wręcz oskarżano Pomorza o współpracę z Niemcami. Kiedy tu były zupełnie, a poza tym jeszcze taka jest sytuacja, że młodzież najczęściej zna wojnę, II wojnę światową przez pryzmat Warszawy. A tam były zupełnie inne warunki, aniżeli tu, tutaj istniejące na naszym terenie. I dlatego mnie bardzo na przykład zależy na kontaktach, spotkaniach z młodzieżą, żeby im powiedzieć, że tutaj nie wolno było mówić po niemiecku, w przeciwieństwie do Warszawy, gdzie wolno było mówić po polsku, prawda?
Pani zajmuje się działem Archiwum Pomorskie. To jest tak, że cały czas rodziny dawnych kombatantów są z wami w kontakcie, ciągle szukają, napływają nowe informacje, te zbiory tak się rozwijają, jak
tak,
to wygląda?
Tak. Właśnie taka jest sytuacja, że z zagranicy bardzo często, na przykład w ubiegłym roku z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, otrzymujemy korespondencję elektroniczną właśnie z zapytaniem, czy mamy takie informacje o takim kim, o kimś takim i takim. No te informacje są najczęściej potrzebne po to, żeby no, uzupełnić drzewa genealogiczne, ale też ostatnio ze Stanów Zjednoczonych otrzymałam maila od studentki uniwersytetu, wyleciało mi z głowy, chyba gdzieś tam w Kalifornii, która wiedziała, że jej dziadek działał w Gryfie Pomorskim i pytała, co to jest za Gryf, bo ona gdzieś tam czytała oczywiście błędne informacje na temat działalności Gryfa, tajnej organizacji Gryf Pomorski, czy zamachu na Hitlera, prawda? Bo przecież taki zamach tutaj na terenie Pomorza był. Także Tak, i wtedy jest tak, że ja proszę o informacje, jakie oni posiadają. Ja przeprowadzam kwerendy na podstawie naszych źródeł, co my wiemy na temat działalności tego człowieka. No i mamy, oni mają materiały i my mamy materiały, często zdjęcia. Prostujemy także nazwiska, bo różne są wersje nazwisk. Przecież to konspiracja, prawda? I ludzie nie zawsze znali swoje nazwisko człowieka, z którym współpracowali. Także spływają materiały.
Mówiła pani o tej relacji z młodymi ludźmi. O tym jeszcze powiemy, bo trwa 10. już edycja konkursu imienia generała Elżbiety Zawadzkiej. Także porozmawiamy jeszcze o tej przestrzeni dokumentacyjnej. Teraz chwila przerwy. Dziś audycja Regionalny Punkt Widzenia prosto z siedziby Fundacji generała Elżbiety Zawadzkiej. Wracamy po krótkiej przerwie.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Idą, czyli nas kolejni goście. Jest ze mną Dorota Zawadzka-Wakarycy, prezes zarządu Fundacji generała Elżbiety Zawadzkiej. Witam panią bardzo, bardzo
Dzień
serdecznie.
Państwu.
I doktor Katarzyna Mińczakowska, wiceprezes Fundacji, była sekretarz Elżbiety Zawadzkiej, autorka pierwszej biografii pani generał zatytułowanej Cichociemna, generała Elżbieta Zawadzka ZO.
Dzień dobry.
Dobrze. Tutaj pani prezes coś się pomyliłem? Nie, wszystko w porządku.
Tak, no była sekretarz. Sekretarzem była pani Dorota Krom.
No
jeszcze
właśnie.
Jeden członek zarządu fundacji, którego nie ma z nami.
Ale pani współpracowała przez lata. No
także bardzo blisko czasów studiów.
Dodajmy, że dwa lata temu książka dostała prestiżową nagrodę Clio pierwszego stopnia w kategorii autorskiej. Te nagrody przyznawane są za książki historyczne. No, opowieść o życiu generała Elżbiety Zawadzkiej mogłaby trwać i cały dzień. My mamy niewiele czasu. Pani doktor, ona była emisarzem komisariuszką Armii Krajowej. Została wyszkolona w elitarnym oddziale cichociemnych. Jak to się stało, że tak bardzo wyszła w konspirację? Od początku wojny wiedziała, że musi się zaangażować? To zaczęło się dużo wcześniej?
Tak, oczywiście. Wiedziała, że właściwie do tego ją szkolono. Szkolono ją w przysposobieniu wojskowym kobiet, organizacji paramilitarnej działającej w okresie międzywojennym. Elżbieta Zawadzka już od 30 roku zaangażowała się w działalność tej organizacji. Najpierw jako studentka trzeciego roku matematyki Uniwersytetu Poznańskiego. Właściwie od razu topiła się w ideę PWK i przejęła je jako swoje. Bardzo szybko przeszła wszystkie szczeble szkolenia i sama zaczęła szkolić. Już w 1937 roku była instruktorką PWK szkolącą tysiące kobiet. Została komendantką rejonu śląskiego przysposobienia wojskowego kobiet. Jak sama wspominała, one wówczas, w te ostatnie dwa lata przed wojną, jako organizacja przeszkoliły blisko milion kobiet właśnie na wypadek wybuchu wojny. Także ona i zresztą całe społeczeństwo wiedziało, że wojna wybuchnie. Oczekiwano tego momentu. Oczywiście nie spodziewano się, że to będzie wrzesień 1939 roku. Wówczas Elżbieta Zawadzka była pod koniec sierpnia była na takim obozie szkoleniowym w Spale, również z przysposobienia wojskowego kobiet. I jak tylko dowiedziano się, jak wyszedł nakaz mobilizacyjny, to Elżbieta Zawadzka wróciła do siebie na Śląsk, bo wówczas tam, tak jak powiedziałam, działała i od razu włączyła się w działania obronne. Katowice, gdzie wówczas przebywała, dosyć szybko zostały zajęte przez Niemców. Już 2 września Elżbieta Zawadzka dostała rozkaz przedostania się do Lwowa. Tam dostała się w różny sposób, pieszo, samochodem, dosyć długa droga. Brała udział w obronie Lwowa. Po jego kapitulacji przedostała się do Torunia, ponieważ wiedziano, już jakieś sygnały dochodziły, że tutaj na Pomorzu rzeczy się straszne działy, że wysiedlano mieszkańców. Ona w trosce o swoją rodzinę wróciła tutaj. Gdy się okazało, że jej rodzina jest bezpieczna, od razu wróciła do Warszawy, gdzie włączyła się w konspirację. Wiedziała, że to jest jej zadanie, że musi walczyć, jeżeli nie jawnie, to konspiracyjnie. I została zaprzysiężona do Służby Zwycięstwa Polski.
Co zdecydowało o tym, że została akurat kurierką? No właśnie, bo była drobną, niebieskooką blondynką, ale z drugiej strony potrafiła się kamuflować, tak? Jakie cechy?
No przede wszystkim doskonała organizacja. Oczywiście cechy zewnętrzne jej ułatwiały pracę w ogóle w konspiracji, nie tylko jako kuriera, ale przede wszystkim doskonała organizacja i świetna znajomość języka niemieckiego, kultury niemieckiej. No trzeba pamiętać o tym, że wychowała się na Pomorzu, w Toruniu, który był w zaborze pruskim. Gdy Elżbieta Zawadzka się urodziła w 1909 roku, tutaj mamy zabór pruski. Elżbieta Zawadzka chodziła do szkół niemieckich, stąd też ta doskonała znajomość języka niemieckiego i kultury niemieckiej. To się świetnie potem przydało właśnie w konspiracji, w pracy kuriera. Z łatwością mogła przekraczać granice europejskie. Oczywiście nie bez lęku i nie bez lęku o swoje życie i życie swoich współpracowników. To nie jest tak, jak teraz w strefie Schengen, że ona sobie, prawda, jechała bez...
Często zmieniała pociągi, tak, przeprawiała się przez góry. Wiadomo,
oczywiście,
ile razy przekroczyła granicę, bo podobno po 100 razach straciła rachubę.
Tak, przestała
ale
liczyć.
Udało się zliczyć?
Przestała liczyć. Nie liczyliśmy tego. To był rok 42, jak przestała liczyć. I wtedy mówiła, że ponad 100 razy przekroczyła tę granicę. A jeszcze mamy 3 lata wojny, więc nawet biorąc pod uwagę taką czystą matematykę, no to będzie pewnie około 500 razy.
Czasami przez góry przeprowadzała ludzi.
Ona przygotowywała trasy. Nie tyle, że przeprowadzała ludzi osobiście, ale nie była przewodnikiem po górach, ale przygotowywała trasy do poszczególnych baz czy do sztabu naczelnego wodza. Trasa, którą sama przeszła, no też była przez nią całkowicie przygotowana. Szła na własną rękę. Szła na własną rękę, co się zwykle w przypadku emisariuszy nie zdarzało. To był jedyny przypadek. Elżbieta Zawadzka z uwagi na swoje wyszkolenie, pewność siebie i świetną organizację właśnie, dostała no właśnie ten rozkaz, dostała swobodę poruszania się od komendanta głównego AK. Zwykle było tak, że emisariusz, który szedł do sztabu naczelnego wodza, najpierw musiał być, trasa dla niego musiała być przygotowana przez innych kurierów. Czyli najpierw już by ta zawadzka przygotowała trasy dla innych emisariuszy, potem
sama dla siebie,
sama
przygotowała,
dla siebie przygotowała trasę i ją przeszła.
Zmieniała nazwiska.
Tak, zmieniała nazwiska.
Tak?
Wielokrotnie. My wiemy o zmianie nazwisk pięciokrotnie w czasie samej misji. Natomiast ona właściwie za każdym razem, gdy szła na zachód swoimi trasami zachodnimi, to zmieniała nazwiska. Była taka zasada, którą stosowała, że zawsze pozostawała przy swoim imieniu. Oczywiście w różnym brzmieniu i różnych odmianach językowych. Natomiast zawsze to była Elżbieta, Elizabeth, Elis. Natomiast te nazwiska były różne.
Zmieniała kolor włosów.
Zmieniała kolor włosów, tak. Była też rudowłosa swego czasu, tak. Image jako taki, raz była elegancką damą, innym razem zwyczajną kobietą podróżującą. Natomiast ona i to w niej zostało. Przede wszystkim tak myślę z punktu widzenia badacza i analizując całe jej życie, no przede wszystkim była niewiarygodnie pewna siebie i to też pomagało jej w pracy konspiracyjnej. Potem też pomagało jej w pracy zawodowej i wielu innych.
Natomiast to były bardzo niebezpieczne misje i była taka misja, gdzie prawie wpadła, tak? Bo gestapo ją tropiło.
Tak, to była, no, trzeba rozróżnić, nie każde jej zadanie było misją. Chociaż my dzisiaj z naszego punktu widzenia tak byśmy to określili. Wtedy, gdy prawie by wpadła, ona akurat była w trasie do Berlina, dostała rozkaz przewiezienia z Banku Berlińskiego do kraju, do Komendy Głównej AK.
Tutaj pytanie, dlaczego
pieniędzy
do Berlina? Bo bardzo często jeździła do Berlina, mogłoby się wydawać, że to jest kierunek, gdzie nie należy jeździć, a ona często tam jeździła.
No najciemniej pod latarnią. Armia Krajowa miała tam swoją bazę i swoje placówki. Elżbieta Zawadzka te placówki organizowała, co jest ważne. Działo się to w 1941 roku, pod koniec 1940 roku, ponieważ ta placówka, która była do 1940 roku w Berlinie, była zagrożona dekonspiracją. Zresztą tam doszło do takiej wsypy, do wpadki. Dzięki temu, że Komenda Główna spodziewała się, że może się tak stać i wydano rozkaz Elżbiecie Zawadzkiej przygotowania placówek właśnie w Berlinie. Potem ten Berlin był tak aktywny. Dlaczego tam? Dlatego, że tam właśnie z banków szwajcarskich, z banków, w których przechowywane były polskie pieniądze, przerzucano środki na działalność Armii Krajowej. No, armia potrzebowała pieniędzy, nawet podziemne, i to nie małych pieniędzy. Te środki trzeba było jakoś wydostać z zachodu i przewieźć je do Warszawy. Nie można było zrobić przelewu. To musiała być gotówka. Więc Elżbieta Zawadzka
w starej walizce przewoziła tysiące, jeśli nie setki tysięcy dolarów.
No nawet miliony dolarów, tak. Również w złocie.
W czasie jednej z takich podróży do Berlina, czy z Berlina, o mało co nie wpadła.
O mało co nie wpadła, ale to nie było w ogóle związane z tym zadaniem. Jednocześnie na Śląsku doszło do ogromnej wsypy w strukturach Wojskowej Służby Kobiet. Wtedy aresztowano wiele konspiratorek, wielu żołnierzy Armii Krajowej. Między innymi zagrożona była Elżbieta Zawadzka, dlatego że ona już też działała w strukturach Wojskowej Służby Kobiet. Jednocześnie działając w Wydziale Łączności Zagranicznej, pracowała w strukturach Wojskowej Służby Kobiet, również w tajnym nauczaniu. W to była zaangażowana też jej siostra Klara, u której Elżbieta Zawadzka się zatrzymywała w czasie wykonywania tych swoich zadań. Ona mieszkała w Sosnowcu, tak. Gestapo już niestety aresztowało Klarę, gdy Elżbieta Zawadzka dotarła do jej mieszkania. Szczęśliwie jej udało się uniknąć tego aresztowania. Ostrzegła ją sąsiadka przed tym, że gestapo na nią czeka, i właśnie oficerowie gestapo wyszli na kolację. Także to, co już tutaj pani Skerska powiedziała, no łód szczęścia. Oczywiście świetna organizacja, doskonałe wyszkolenie, ale też po prostu szczęście pozwoliło chociażby w tej sytuacji Elżbiety Zawadzką
zaczęła uciekać,
ratować.
Zmieniała pociągi, ale była tropiona, tak?
Była tropiona. Rzeczywiście udało jej się uciec, no to już dzięki odwadze i determinacji.
Pojawiają się takie też relacje, że wtedy jednak myślała o śmierci.
Tak, myślała. Zresztą myślę, że ona to zresztą wielokrotnie przywoływała, że niejednokrotnie myślała o śmierci w sytuacji wykonywania swoich niebezpiecznych zadań. Zwykle żołnierze wykonujący tak niebezpieczne rozkazy mieli przy sobie arszenik w razie aresztowania, tak? Ponieważ oficerowie rangi Elżbiety Zawadzkiej nie tylko, że wykonywali akurat teraz, w tym momencie niebezpieczne zadanie, to oni jeszcze mieli ogromną wiedzę na temat w ogóle Armii Krajowej, struktur, mnóstwo nazwisk. Stąd konieczność podjęcia wtedy próby samobójczej, udanej lub nie. Elżbieta Zawadzka myślała o śmierci, myślała o tym, że teraz to trzeba się tylko zabić. Znamy te jej wspomnienia z wywiadu, z filmu Miałam szczęśliwe życie.
Ale jednak jeszcze postanowiła spróbować.
Ale jednak tak. To zawsze tak, jak ona mówiła, człowiek jednak chce żyć. To jest taka naturalna potrzeba, tak? Chcemy przetrwać. Elżbieta Zawadzka, uciekając przed gestapo, wsiadła do pociągu jadącego do Warszawy, wcześniej zabezpieczywszy tę walizę z pieniędzmi. I tutaj nie udało się szczęśliwie gestapo dotrzeć ani do ludzi, ani do tych środków. Elżbieta Zawadzka po prostu, dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu, ale wyskoczyła z jadącego pociągu.
Była nieco poturbowana, ale przeżyła.
Ale przeżyła, tak. Przeżyła, dotarła do Komendy Głównej Armii Krajowej, ostrzegła, powiedziała, że są te aresztowania, że są wszyscy żołnierze na tym terenie śląskim, również ci z najwyższego szczebla obserwowani. Dzięki temu setki ludzi tak naprawdę uniknęło aresztowania. Wielu udało się uratować przed gestapo, przed aresztowaniem i przed wywózką do obozów koncentracyjnych.
Panie Państwo, słyszą, że tak naprawdę można by snuć tę opowieść przez wiele, wiele godzin. Odsyłamy oczywiście do materiałów, do książek. Jeszcze na moment zatrzymajmy się w tej opowieści na Cichociemnych. Jak to się stało? Bo wybrano ją z grona kilkunastu. Jak to się stało, że właśnie została akurat ona wyszkolona, że znalazła się w Wielkiej Brytanii, że stamtąd wróciła skokiem?
Ona zawsze mówiła, że to nie było innego wyjścia, tak? Nie było innego wyjścia. Troszeczkę był to przypadek, że została Cichociemną. Elżbieta Zawadzka nie przeszła takiego typowego dla Cichociemnych szlaku, to znaczy nie była żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, który został zwerbowany do służby w kraju. Ona już służyła w kraju, już miała tutaj przeszkolenie krajowe i w tym była dużo doskonalsza niż Cichociemni, którzy tego doświadczenia nie mieli. Ona dzięki temu, że wykonała misję do sztabu naczelnego wodza w 1943 roku, musiała jakoś do tego kraju wrócić. Taki był rozkaz komendanta głównego AK. Zwykle żołnierze, którzy wykonywali misję do sztabu, do kraju nie wracali. Elżbieta Zawadzka miała podwójną misję, to znaczy musiała wykonać zadanie związane z pracą samego sztabu, usprawnić działalność sztabu w zakresie poprawienia łączności między sztabem a krajem i musiała wrócić do kraju, by zdać raport z tego, jak funkcjonuje ta łączność po stronie londyńskiej. I tego tak naprawdę sztab się obawiał, ponieważ z raportów, z relacji Elżbiety Zawadzkiej wyraźnie wynikało, że niestety oni mieli, jak to ona wspominała, swoje kawki, herbatki i zajmowali się polityką.
Była bardzo rozczarowana tak naprawdę.
Natomiast
wizytą
nie tym,
w Londynie.
Czym powinni byli się zajmować, żeby zabezpieczyć żołnierzy wykonujących zadania skierowane właśnie do sztabu naczelnego wodza. I sztab robił wszystko, żeby ona do tego kraju się nie dostała. Oczywiście była przewidziana trasa dla niej lądowa, ale nagle okazało się, że jest spalona i że nie może tą trasą iść. Były tak zwane mosty, czyli przerzut samolotem, ale bez skoku. Okazało się, że też ta trasa nie jest dla Elżbiety Zawadzkiej. Jedyna trasa, jaką jej zaproponowano, w pełnym przekonaniu, że ona odmówi, był skok spadochronowy nocą do kraju.
A to niespodzianka.
Zawadzka powiedziała, że to jest tylko sport. Panowie, oczywiście. W tym celu musiała przejść szkolenie spadochronowe, a w związku z tym, że była czynnym konspiratorem, była zainteresowana też innymi działami szkoleń cichociemnych i przeszła szkolenie wywiadowcze, bo tym najczęściej się zajmowała. Oprócz tego, co jest ważne, mało kto o tym mówi, ona sama szkoliła cichociemnych w zakresie tak zwanego kursu podstawowego, czyli tego, jak należy się zachowywać w okupowanym kraju, co było niezwykle ważne do tego, żeby potem przeżyć.
43 rok, wróciła do kraju, skok, wylądowała i na ziemi zdziwienie.
No, zdziwienie ogromne, bo kobieta, tak, drużyna, która ją przejmowała, ją i dwóch pozostałych cichociemnych, no była przekonana, że tak jak zawsze skoczy żołnierz Armii Krajowej płci męskiej. A tu się okazało, że to dama, odskoczenie oczywiście od razu, bo był zwyczaj, że się obejmuje tych skoczków, no ale ona wróciła do swojej pracy. No
to... Ale lądowała z kontuzją.
Lądowała z kontuzją. Ona już skakała. Skakała z kontuzją. W czasie szkolenia zwichnęła sobie obie kostki, ale oficer, który prowadził szkolenie, to zauważył i zabandażował jej bardzo ściśle, elastycznym bandażem te kostki, dzięki czemu ona z zaciśniętymi zębami przeszła to szkolenie spadochronowe. Potem z tymi kontuzjowanymi kostkami skakała i podobno jeszcze już przy samym skoku sobie obiła pięty. Ale to nieważne było. Dla niej ważne, że wróciła do kraju.
Można by tak jak mówię, snuć tę opowieść jeszcze bardzo, bardzo długo. Przeskoczmy na moment jeszcze dosłownie do lat powojennych. To kolejna Gehenna, tak? Jak to się stało, że trafiła do ubowskiego więzienia, była torturowana, później niechętnie o tym mówiła, 10 lat więzienia, wyszła wcześniej.
Tak, Elżbieta Zawadzka, no tak jak wielu był żołnierz Armii Krajowej, tak jak całe społeczeństwo, chciała odbudowywać kraj, cieszyła się, że wojna się skończyła. Rzeczywistość jednak okazała się inna, trudniejsza właśnie dla byłych żołnierzy Armii Krajowej. Była inwigilowana na początku lat 50., pod koniec lat 40. właściwie, 49., 50. rok, 51. to już było apogeum, w związku ze sprawą innego cichociemnego, Andrzeja Czajkowskiego, który tutaj pracował dla sztabu naczelnego wodza, no wówczas już dla rządu londyńskiego. Zależało mu, żeby do tej współpracy zaangażować Elżbietę Zawadzką. Elżbieta Zawadzka uważała, że to jednak nie jest ten czas, że nie podejmie z nim współpracy. Aczkolwiek wcześniej, no, trzeba pamiętać, że była w Wilnie, była w delegaturze sił zbrojnych. Właściwie sprawa Czajkowskiego doprowadziła do Elżbiety UB. Została aresztowana we wrześniu 1951 roku. Przeszła ciężkie śledztwo, aczkolwiek wspominała, że torturowana nie była. Tylko no tutaj zawsze też podkreślam, że trzeba się zastanowić, co to są tortury. Oczywiście nie zciągano jej paznokci, ani nie wbijano ołówka w ucho, tak jak było to w zwyczaju funkcjonariuszy UB.
Ale przesłania były wielogodzinne,
nocne na metalowym taborecie. Przeszła w czasie śledztwa też operację w szpitalu więziennym. Wyrok był już napisany, zanim sprawa się, taki koncept wyroku, to zresztą jest w aktach IPN-u, był napisany, zanim sprawa się odbyła. Była tylko jedna sprawa. Najpierw zapadł wyrok 5 lat więzienia, to było jednak mało dla ówczesnych władz, podwyższona do 7 lat, ostatecznie 10 lat więzienia za działalność na szkodliwą działalność na rzecz państwa polskiego. No to jest po prostu, brzmi jak ironia. Elżbieta Zawadzka siedziała w najcięższym więzieniu dla kobiet. Mawiało się, że to było więzienie dla elit, więzienie w Fordonie nieopodal, potem w Grudziądzu i w Bojanowie.
Ale weszła na mocy amnestii w 1955 roku. Później wróciła do pracy pedagogicznej, była pracownikiem naukowym, ale tak jak słyszeliśmy w pierwszej części audycji, od lat 60. już nawiązywała kontakty z dawnymi konspiratorami. Pani prezes, w tej chwili fundacja. No to duże dzieło, tak? Czym się obecnie zajmujecie? Jakie plany? Mamy już niewiele czasu, ale proszę opowiedzieć o tym, co w najbliższym czasie.
Fundacja to też jej dzieło. Ja uważam, że to jest bardzo dobre dzieło. Dobrze, że mówimy o tym, bo jest akurat dzisiaj dziewiąta rocznica śmierci pani profesor. Zostawiła nam to jako swoje dziedzictwo i staramy się kontynuować. Myślę, że słyszeliście już państwo o tym. To jest jedno z największych niepaństwowych archiwów w Polsce. Te wszystkie dokumenty, teczki, relacje, które tutaj posiadamy, ale robimy to wszystko, co ona zaczęła przez te prawie 27 lat, nie prawie, przez... Przez 29 lat wydaliśmy prawie, przeszło 60 tytułów książek właśnie związanych tematycznie z tym, czym zajmowała się pani profesor, czyli pomoże kobiety, zagroda. Takie hasła, które tutaj są doskonale znane. Pani profesor przywiązywała ogromną wagę do tego, żeby upamiętniać. No więc upamiętniała, budowała tablice, pomniki. Sama, może to warto wiedzieć, ufundowała pomnik generał Marii Witek, który stoi do tej pory w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego. Z własnych funduszy, zdaje się, około 80 tysięcy złotych. Ufundowała też obelisk poświęcony kobietom, który stoi na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego. Była inicjatorką tych wszystkich większości tablic pomorskich, toruńskich i oczywiście kontynuujemy to dzieło pani profesor. Staramy się upamiętniać i ludzi, i wydarzenia, nie tylko w Toruniu, ale w województwie. No i coś, co było ogromnie ważne dla niej, to wciąganie w historię młodzież. Ona bardzo lubiła, zresztą była zawodowcem, była profesorem, bardzo pięknie mówiła, potrafiła świetnie mówić do młodzieży, bardzo chętnie się z nią spotykała. Pamiętam, jak organizowałyśmy spotkania czy w czwartym liceum, czy w każdym innym, młodzież do niej przychodziła do domu i ona opowiadała, mówiła tak pięknie, że nikt nie wychodził, była idealna cisza, wszyscy mogli słuchać. I ona zawsze mówiła, że do tej młodzieży, że oni powinni zacząć od własnych rodzin, od historii własnej rodziny, że to jest ogromnie ważne. I rzeczywiście tak było. W ten sposób próbowała zachęcić młodych ludzi do poznawania historii.
I mamy dosłownie minutę. Co w najbliższym czasie? Jakie są pomysły? Zawsze, kiedy się spotykamy, pytam o film.
No tak, rzeczywiście mamy taki szalony pomysł, który mam nadzieję się ziści, no bo to jest według mnie genialny pomysł, a mianowicie, żeby powstał o niej film, duży, fabularny film, bo historia jej życia to historia, można by zrobić kilka filmów na bazie tej historii. Właśnie skończyło się kręcenie, czy powstaje zwiastun, przy pomocy którego, nie ukrywam, chcielibyśmy zebrać fundusze na film o generał Elżbiecie Zawadzkiej. Myślę, że on zainteresuje. Chcielibyśmy takie otwarcie tego projektu, tej idei, pokazać ten film w rocznicę jej urodzin 19 marca tego roku oczywiście, a więc już niedługo. No i
jest też pomysł, żeby stworzyć bazę, tak?
Tak, to znaczy jest pomysł, żeby pomysł taki dosyć daleko posunięty, żeby w Forcie Jakuba, torunianie wiedzą, na ulicy Sowińskiego, stworzyć muzeum, taki ośrodek edukacji historycznej, baza zoo. No, oczywiście patronuje temu miasto. My jesteśmy za słabi jako fundacja. Jest już projekt inwestorów, no, budowlany i przede wszystkim merytoryczne.
Wszystko wskazuje na to, że ten plan, ten pomysł, to marzenie się ziści. Bardzo Państwu dziękuję. Musimy kończyć. Proszę Państwa, dziś 9. rocznica śmierci generała Elżbiety Zawadzkiej. Przypominamy, że trwała także 10. edycja konkursu imienia pani profesor. Oni tworzyli naszą historię. Wszelkie informacje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. My kończymy naszą audycję. Doktor Katarzyna Mińczykowska, Dorota Zawadzkowa-Karecy i Elżbieta Skerska byli Państwa i moimi gośćmi. Żegnamy się z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Do usłyszenia mówią Sławomir Nowak i Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.